W Radiu Biwak opowiadamy Państwu dzisiaj, mamy taki zamiar. Chcemy Państwu opowiedzieć o Zamku Lubomirskich. Tak powszechnie mieszkańcy Rzeszowa nazywają ten obiekt, który jest imponujący w centrum miasta. Z lotu ptaka prezentuje się naprawdę okazale. No i wiąże się z historią, historią ważną dla naszego miasta.
Gdyby ktoś nie był w Rzeszowie, nie znał tego miasta, a przypadkowo słuchał Polskiego Radia Rzeszów, na przykład w trasie po naszym regionie, zwiedzając go, to dodajmy, że budynek przylega do Śródmieścia, sąsiaduje z letnim Pałacykiem Lubomirskich. Jest Aleja pod Kasztanami, Aleja Lubomirskich, ulica Chopina i plac Śreniawitów. To wszystko znajduje się tuż obok Zamku Lubomirskich.
Już pomijam, że niedaleko jest rozgłośnia Polskiego Radia w Rzeszowie.
Po sąsiedzku właściwie, tak.
Przedstawiamy Państwu naszych gości, przewodników, którzy zechcieli przyjąć dzisiaj zaproszenie. Jakub Pawłowski, historyk, regionalista, Rzeszowskie Piwnice. Witamy Cię, dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Andrzej Wesół, przewodnik beskidzki, kierownik Regionalnej Pracowni Krajoznawczej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Rzeszowie.
Dzień dobry, witam.
Witamy.
Wesoło.
Jak zawsze wesoło, Andrzej Wesół, nawiasem mówiąc. Tak pomyślałem sobie, że tyle wiemy o tym miejscu, ale jednocześnie niewiele o nim wiemy. No bo pewnie powinniśmy zacząć opowieść o Zamku Rzeszowskim od tego, że tego miejsca nie było do... aż do chyba XVI wieku, do XVII wieku, tak? Kuba, jak to jest?
Znaczy, że tu jest sprawa rzeczywiście troszkę skomplikowana, ale tak nie do końca. Przepraszam, ja może na wstępie może troszkę o nomenklaturze, bo my tutaj posługujemy się terminem Zamek Lubomirskich. Okej, ale z drugiej strony jest to Zamek Rzeszowski w tym momencie. A właściwie od 1906 roku, kiedy Austriacy go przerobili całkowicie na swoje potrzeby.
No, więc, no i kupili od Lubomirskich, odkupili.
Odkupili od Jerzego Romana Lubomirskiego. Natomiast zrobili z niego więzienie, zrobili z niego sąd, zrobili z niego punkt administracyjny. I to jest Zamek Rzeszowski i on tak funkcjonował w źródłach. Natomiast Zamkiem Lubomirskich był wtedy, kiedy tu rezydowali Lubomirscy. A wcześniej rezydował tutaj, a właściwie w okolicy, bo on tak dokładnie nie leży.
No właśnie.
Ten zamek nie leży na miejscu, no prawie, po prostu trochę celuje Zamek Rzeszowski, czyli austriacki, które oglądamy na co dzień, więc celuje troszkę fundamenty Lubomirskich, ale wcześniej rezydował tą Mikołaj Spytek Ligenza i nazwał to miejsce Ligenzowo. I jeszcze jedna ciekawostka. Najpewniej tutaj rezydowali tutaj też Rzeszowscy. Jedni z Rzeszowskich. Mhm. Wydaje mi się, że tutaj chodzi o Jana i Stanisława Rzeszowskich, którzy w XV wieku mieli prawo lokować zamki. Więc również mowa jest tutaj o Castrum, chociaż, tu właśnie w tym miejscu.
Chociaż słuchajcie, no przecież mówi się też, że Staromieście to jest to pierwotne centrum Rzeszowa. Andrzeju.
To centrum jest tam, gdzie ludzie wiedzą, że jest centrum. Także sobie raz tu, raz tam.
Gdzie
teraz,
chodzą?
Tak, gdzie
chodzą chodzić?
Właśnie. To jest centrum Rzeszowa teraz, jak ludzie przyjeżdżają, wycieczki przyjeżdżają spoza Rzeszowa, są zachwyceni tym, że nasze centrum, nasz rynek funkcjonuje praktycznie cały czas w dni powszednie, nie tylko w weekendy, bo u nich w wielu miastach takiej średniej wielkości rynki zamierają. Więc mamy kilka centrów i zobaczcie, jak to brzmi. Prawda? Kilka zjazdów z autostrady, kilka centrów miasta.
Zamek też centrum się okazuje.
No, absolutnie tak, zamek jest.
Ale skoro już podjęliśmy ten wątek nomenklatury, to podobno do lat 50. ubiegłego wieku w świadomości mieszkańców to nie był zamek, tylko to był sąd. Wszyscy mówili o tym budynku, że na przykład idą do sądu.
Wydaje mi się, że mówili nie tyle do sądu, to też do więzienia.
Przy okazji.
Ale nie wszyscy tam chodzili.
Do początku lat 80. istniało tutaj więzienie, do momentu, kiedy prawda, otwarto nowoczesny wówczas zakład karny w Załężu, a dzisiaj w Rzeszowie. W Załężu.
No dobrze, ale jeżeli tyle powiedzieliśmy o tym, że ten obiekt, właściwie rzeszowski zamek, był i sądem, i więzieniem, no to spróbujmy jednak do tych czasów, kiedy był rezydencją, kiedy był domem dla magnatów, dla niezwykle ważnych dla Rzeczpospolitej postaci. Jak on wtedy wyglądał? Jak on funkcjonował? Do tych czasów chcę nawiązać.
No tutaj zerknijmy na materiały, które trzyma w ręku Andrzej. Aha. Akurat trzyma w tym momencie widok na stronę zachodnią rezydencji Lubomirskich. Jest to...
Te, przy której się teraz znajdujemy.
Tak, ale przypominam, że to Austriacy go przebudowali, podnieśli. wrócili, co ciekawe, do wieży barokowej. Ta wieża jest oczywiście przebudowana, bo wcześniej, to zresztą zdjęcia z początku XX wieku Zajączkowskiego pokazują, że jak ona się zmieniała. Dlatego najpewniej, bo ponieważ dotarł tutaj katastrofalny pożar z 1842 w Rzeszowie. Na 5 tysięcy mieszkańców 3 tysiące straciło dech nad głową. To była pożoga nieprawdopodobna, największa w dziejach miasta.
Ale spójrzcie, sama wieża jak się zmieniała, prawda? Tu mamy, trzymamy w ręku fotografię, to jest pewnie początek XIX wieku, XIX wiek.
Nie, to jest końcówka wieku XIX. Końcówka wieku XIX, to ewidentnie tak. Natomiast to, na co teraz patrzymy, jeszcze wrócę do tego sztychu tutaj pierwszego, to jest propozycja, która została wprowadzona w życie Tillmana z Gameren, holenderskiego architekta, który został sprowadzony do Rzeszowa.
A jeden z najlepszych w tamtym czasie.
Tak, znamy go z Gdańska, z Warszawy, z Lublina, z Krakowa oczywiście, który zaproponował wjazd, wejście do zamku mostem zwodzonym od strony zachodniej. Ale pierwotnie wejście do Castrum, do Palazzo in Forteza, które wzniósł sobie Ligenza na przełomie XVI-XVII wieku, prawdopodobnie znajdowało się od strony północnej. Od północnej dzisiejszej fosy, czyli właściwie od alei pod Kasztanami. I jeszcze jedna ciekawostka. Dlaczego tam? Ano dlatego, że wytyczył wtedy główny trakt rzeszowski, środkowy, czyli Pańską ulicę, czyli 3 Maja. Ona miała połączyć to, co Pańskie, czyli zamek, który był na obrzeżach miasta, to były rubieża, Wygnaniec. Natomiast miał połączyć z centrum, czyli z miastem, czyli z farą, czyli z rynkiem. To było najważniejsze osiągnięcie w tym przypadku Mikołaja Spytka Ligenzy.
Słuchajcie, wszystko to niezmiernie ciekawe, ale też wymaga takiej uważności historycznej, uwagi badacza, bo rzeczywiście ten obiekt zmieniał się nieprawdopodobnie.
Właśnie to jest problem przez cały okres funkcjonowania w różnych formach tego obiektu. Po pierwsze, stosunkowo trudno jest znaleźć informacje, co było, gdzie, jak. Nie jest aż tak precyzyjnie opisywany, szczególnie też w kolejnej fazie takiej, nazwijmy to, martyrologicznej, gdzie to była okupacja hitlerowska, czy funkcjonowanie UB, czy także więzienia, to informacji jest stosunkowo niedużo. Natomiast podczas zwiedzania, bo przez wakacje to zwiedzanie przez weekendy tutaj jest możliwe, okazuje się, że nawet najświeższe sprzed kilkudziesięciu lat okresy każdy pamięta inaczej. I ja się łapałem na tym, że na przykład ktoś opowiadał jakąś historię, bo tu pracował, czy był, ja powielałem ją przy następnej grupie zwiedzania, tam pojawił się ktoś, kto mówił, nie, tu było coś innego. Także ta zmiana tegoż obiektu, jego zastosowania i wnętrz była bardzo częsta.
Ja bym powiedział, że pamięć ludzka jakże jest ulotna i jaki ma wielki wpływ na to, co myślimy o danym obiekcie, architekturze, o przeszłości. Tak to trochę też jest.
I tej historii będziemy Państwu dzisiaj opowiadać. Sporo do godziny 12. Zapraszamy Państwa do tych opowieści.